Cześć, jestem Nikodem. Witam w podcaście Nine Nartre. Dzisiaj przedstawię streszczenie i recenzję tej książki. Lean, UX Designing, Great Products with Agile Teams to książka o projektowaniu produktów cyfrowych w warunkach niepewności, szybkiego rozwoju i pracy zwinnej. Jeff Gotew wraz z Joshem Seidenem w kolejnych wydaniach przedstawia Lean UX nie jako sztywną procedurę, lecz jako sposób organizowania współpracy. Punktem wyjścia nie są gotowe makiety, rozbudowana dokumentacja ani lista funkcji, ale problem użytkownika, cel biznesowy i założenia wymagające sprawdzenia. Autorzy łączą myślenie projektowe, praktyki agile oraz logikę Lean Startup. Proponują, by interdyscyplinarny zespół szybko formułował hipotezy, tworzył najmniejsze możliwe eksperymenty i uczył się na podstawie kontaktu z rzeczywistymi użytkownikami. Książka ma charakter praktycznego przewodnika dla projektantów, menedżerów produktu, programistów i osób prowadzących zespoły. Jej głównym celem jest ograniczenie kosztu błędnych decyzji produktowych. Zamiast długo realizować pomysł oparty na przypuszczeniach, zespół ma regularnie weryfikować, czy rozwiązuje problem istotny dla odbiorców i dla organizacji. Przedstawię Ci najważniejsze wnioski z tej książki. Po pierwsze, od artefaktów projektowych do mierzalnych rezultatów produktu. Najważniejsza zmiana proponowana w Lean UX polega na odejściu od oceniania pracy przez pryzmat dostarczonych artefaktów. W tradycyjnym modelu postęp może być mierzony liczbą ekranów, specyfikacji, historii użytkownika lub ukończonych funkcji. Autorzy wskazują, że takie miary nie potwierdzają jeszcze wartości produktu. Starannie wykonana makieta może opisywać funkcję, której nikt nie potrzebuje, a ukończony moduł może nie zmieniać zachowania użytkowników ani nie wspierać celu firmy. Lean UX przesuwa rozmowy na rezultaty, czyli obserwowalne efekty dla klientów i biznesu. Zespół powinien najpierw ustalić, jaki problem chce zmniejszyć, jakie zachowanie użytkownika ma się zmienić oraz po czym rozpozna sukces. Dopiero potem wybiera rozwiązania. Ta kolejność jest istotna, ponieważ funkcja przestaje być celem samym w sobie i staje się jedną z wielu możliwych odpowiedzi na konkretną potrzebę. Podejście to wymaga dyscypliny w definiowaniu kryteriów sukcesu. Wynik nie powinien oznaczać ogólnego stwierdzenia, że doświadczenie będzie lepsze. Musi umożliwiać ocenę, czy ludzie wykonują zadanie łatwiej, częściej wracają do usługi albo skuteczniej osiągają własny cel. Dzięki temu zespół może porzucić rozwiązanie, które zostało poprawnie zbudowane, ale nie przyniosło oczekiwanego efektu. To ogranicza przywiązanie do wcześniejszych pomysłów i pozwala inwestować czas w problemy o większym znaczeniu. Po drugie, wspólne formułowanie hipotez. Zamiast pracy w izolowanych rolach, Lean UX traktuje wiedzę o produkcie jako rozproszoną między różnymi specjalistami. Projektant zna wzorce interakcji i potrzeby użytkowników, programista rozumie ograniczenia techniczne, a menedżer produktu dysponuje kontekstem rynkowym i biznesowym. Żadna z tych perspektyw nie wystarcza samodzielnie. Dlatego autorzy promują małe, interdyscyplinarne zespoły, które wspólnie uczestniczą w odkrywaniu problemu, projektowaniu i analizie wyników. Praktycznym narzędziem tej współpracy jest zamiana założeń w hipotezy. Zamiast mówić, że należy wdrożyć określony mechanizm, zespół precyzuje, dla kogo tworzy rozwiązanie. Jaki problem chce rozwiązać, jakiej zmiany zachowania oczekuje i jak ją zweryfikuje. Taka forma ujawnia ukryte przekonania. Ułatwia też rozmowę o ryzyku, ponieważ dyskusja nie dotyczy wyłącznie gustu lub stanowiska osoby decyzyjnej, lecz prawdopodobieństwa, że dane założenie okaże się prawdziwe. Wspólne projektowanie nie oznacza zaniku specjalizacji. Oznacza wcześniejsze włączenie specjalistów w podejmowanie decyzji. Projektant nie jest wyłącznie wykonawcą zlecenia, a programista nie dostaje gotowego rozwiązania dopiero na końcu. W rezultacie zespół szybciej dostrzega ograniczenia, buduje wspólne rozumienie problemu i rzadziej przekazuje pracę między działami bez potrzebnego kontekstu. Lean UX przedstawia więc współpracę jako mechanizm poprawy jakości decyzji, nie jedynie jako metodę usprawniania spotkań. Po trzecie, web i eksperyment jako sposób na ograniczanie ryzyka błędnej inwestycji w książce Minimum Viable Product nie jest rozumiany jako uboga. Przypadkowo niedopracowana wersja pełnego produktu. Jego funkcją jest dostarczenie możliwie małym kosztem wiedzy potrzebnej do podjęcia kolejnej decyzji. Zespół ma tworzyć najmniejszą rzecz, która pozwoli sprawdzić istotną hipotezę. W zależności od pytania może to być szkic, klikalny prototyp, test komunikatu, uproszczony fragment usługi albo działająca funkcja udostępniona ograniczonej grupie. Ważna jest proporcja między kosztem wykonania a wartością poznawczą eksperymentu. jeśli nie wiadomo, czy użytkownicy rozumieją proponowany sposób realizacji zadania, budowanie kompletnego systemu jest przedwczesne. Wystarczy prototyp, obserwacja użycia i rozmowa z odbiorcami. Jeśli natomiast pytanie dotyczy zachowania w realnym kontekście, sama opinia o makiecie może być niewystarczająca. Wtedy potrzebny będzie bardziej funkcjonalny test. LeanUX nie wskazuje jednego właściwego formatu MVP, lecz nakazuje dostosować go do ryzyka, które zespół chce zmniejszyć. To podejście zmienia stosunek do niepowodzenia. Wynik negatywny nie musi oznaczać straty, jeżeli szybko wykazał, że pomysł nie rozwiązuje właściwego problemu. Znacznie kosztowniejsze jest odkrycie tego po wielu miesiącach rozwoju. Eksperyment ma więc chronić zespół przed pozorną efektywnością, w której sprawnie realizuje się plan, ale plan opiera się na niezweryfikowanych przesłankach. Po czwarte, ciągłe badanie użytkowników w rytmie krótkich iteracji. LeanUX odrzuca model, w którym badania użytkowników są pojedynczym etapem wykonywanym przed rozpoczęciem prac, a walidacja następuje dopiero przed premierą. Autorzy proponują stały kontakt z użytkownikami w całym cyklu rozwoju produktu. Wiedza o potrzebach odbiorców zmienia się wraz z rynkiem, konkurencją, nowymi możliwościami technologicznymi i kolejnymi wersjami usługi. Jednorazowe badanie nie daje trwałej pewności, że zespół nadal pracuje nad właściwym problemem. Krótkie cykle pozwalają połączyć projektowanie, budowanie i uczenie się. Zespół określa założenie, wybiera prosty sposób jego sprawdzenia, zbiera sygnały jakościowe lub ilościowe, a następnie decyduje, czy kontynuować. Zmienić kierunek, czy zrezygnować z pomysłu. Kluczowe jest, by badanie odpowiadało na rzeczywistą decyzję produktową. Nie chodzi o zbieranie ogólnych opinii, lecz o ustalenie, czy użytkownik rozumie propozycję, potrafi wykonać zadanie i uznaje rozwiązanie za użyteczne. Książka podkreśla również wartość bezpośredniego obserwowania ludzi oraz słuchania ich języka. Dane analityczne mogą pokazać, co się wydarzyło, lecz często nie wyjaśniają dlaczego. Rozmowy i testy użyteczności pomagają interpretować liczby, a dane ilościowe pomagają ocenić skalę zjawiska. Połączenie tych źródeł ogranicza ryzyko podejmowania decyzji na podstawie samej intuicji, pojedynczego komentarza lub wskaźnika wyrwanego z kontekstu. Na koniec, włączenie odkrywania produktu do praktyk agile i zmian organizacyjnych. LeanUX nie przeciwstawia projektowania zwinnej realizacji. Autorzy pokazują, że agile może usprawniać dostarczanie oprogramowania, ale sam w sobie nie gwarantuje, że budowany produkt jest pożądany przez użytkowników. Zespół może efektywnie kończyć kolejne splinty, a mimo to rozwijać niewłaściwe funkcje. Dlatego do rytmu realizacyjnego należy włączyć odkrywanie produktu, badania, prototypowanie i eksperymenty. W praktyce oznacza to, że praca projektowa nie może być traktowana jako jednorazowa faza poprzedzająca programowanie. Powinna występować w każdym splincie, w ścisłym związku z pytaniami, które zespół chce rozstrzygnąć. Backlog może obejmować nie tylko elementy implementacji, ale także działania służące zdobywaniu wiedzy, takie jak przygotowanie prototypu, rekrutacja uczestników testu czy analiza zachowań. Dzięki temu tempo dostarczania nie wypiera uczenia się. Autorzy zauważają jednak, że wdrożenie LeanUX bywa przede wszystkim zmianą organizacyjną. Wymaga zaufania do zespołów, zgody na testowanie niepewnych pomysłów oraz ograniczenia kultury opartej na przekazywaniu gotowych zleceń z góry. Liderzy muszą akceptować, że część eksperymentów podważy początkowe założenia. Jednocześnie potrzebne są jasne cele, dostęp do użytkowników i wspólna odpowiedzialność za rezultat. Bez tych warunków metody mogą zostać zredukowane do warsztatów i prototypów, które nie wpływają na rzeczywiste decyzje produktowe. Podsumowując, LeanUX będzie szczególnie wartościowa dla osób pracujących nad produktami cyfrowymi, w zespołach agile projektantów UX i UI, menedżerów produktu, programistów, Scrum Masterów oraz liderów odpowiedzialnych za sposób współpracy. Przyda się także organizacjom, które dostarczają wiele funkcji, lecz nie potrafią jasno wykazać ich wpływu na użytkowników i cele biznesowe. Książka nie oferuje prostego przepisu gwarantującego sukces produktu. Dostarcza raczej ramy myślenia, które pomagają porządkować niepewność, formułować założenia, wybierać ryzyka warte sprawdzenia, budować eksperymenty i wyciągać konsekwencje z dowodów. Jej praktyczną korzyścią jest pokazanie, jak zintegrować badanie i projektowanie z codziennym rytmem wytwarzania oprogramowania, zamiast traktować je jako działania wykonywane na marginesie. Intelektualnie książka podważa wygodne utożsamienie postępu z liczbą ukończonych zadań. Przypomina, że sprawność realizacji ma znaczenie dopiero wtedy, gdy prowadzi do wartościowego rezultatu. Na tle książek o Agile Lean, UX wyróżnia się silnym naciskiem na doświadczenie użytkownika i walidację problemu. A na tle poradników UX wyróżnia się uwagą poświęconą współpracy z programistami i zarządzaniu produktem. Nie ogranicza się do technik projektowych ani do mechaniki sprintów. Łączy je w jeden model pracy, w którym decyzje projektowe są hipotezami, a nie ostatecznymi poleceniami. To właśnie czyni ją użytecznym punktem odniesienia dla zespołów chcących budować mniej, lecz uczyć się szybciej i trafniej. Jeśli chcesz nas wesprzeć, Jeff Gotthelf, możesz kupić książkę za pośrednictwem linku do Amazonu, który umieściłem w opisie podcastu. Po przeczytaniu książki daj znać, co o niej sądzisz i podziel się swoją opinią. Do zobaczenia.